Szanowni Państwo, od poniedziałku uczniowie z klas od pierwszej do trzeciej rozpoczną naukę w szkołach, poinformowali na wspólnej konferencji ministrowie zdrowia i edukacji. Poproszę o wysłuchanie słów wystąpienia pana Adama Niedzielskiego, ministra zdrowia.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, chciałem poinformować, że mamy za sobą bardzo trudną decyzję. Bardzo trudną decyzję, ponieważ ona jest podejmowana w warunkach ogromnej niepewności. Niepewności dotyczącej dalszego rozwoju pandemii w Polsce. Mamy w tej chwili do czynienia z taką sytuacją, że wszędzie dookoła w Europie widzimy narastającą trzecią falę. Zacznę może tutaj od Wielkiej Brytanii, która niedawno pobiła swój rekord ponad 60 tysięcy przypadków dziennie nowych zachorowań. Jeżeli popatrzymy na to, co się dzieje we Francji, w Niemczech, tam ta liczba zachorowań wynosi odpowiednio 15-12 tysięcy. Także widać, że jest pewnego rodzaju przyspieszenie pandemii, które na ogół wszyscy wiążą właśnie z informacjami o nowych mutacjach wirusa, bo myślę, że mówienie o jednej mutacji to jest zbyt mało. Widzimy również u naszych najbliższych sąsiadów w Czechach i na Słowacji, że tam też sytuacja ulega pogorszeniu. Czechy, Słowacja wprowadziły przedłużenie obostrzeń, z którymi miały do czynienia w ciągu tego okresu świątecznego. Czechy przedłużyły ograniczenia do 22 stycznia, czyli jeszcze o tydzień w stosunku do tego, co my mamy. Węgry do 1 lutego, Włochy mają przedłużone ograniczenia do 15 stycznia. Widać ze wszystkich tych działań, które podejmują kraje europejskie, że widmo trzeciej fali jest bardzo realne. Państwa podejmują decyzje konserwatywne, asekuracyjne, w zasadzie albo zaostrzające, albo utrzymujące te regulacje zabezpieczające społeczeństwo przed rozwojem pandemii. Z drugiej strony trzeba powiedzieć, że sytuacja w Polsce w ostatnim czasie i też patrząc już powoli na to, jak wyglądają skutki wychodzenia ze świąt, wygląda stabilnie. Stabilnie w tym sensie, że nie mamy żadnego drastycznego skoku zachorowań, nie mamy dynamicznego wzrostu czy zgonów, czy obłożenia szpitalnego. Poziom zajętości respiratorów, łóżek nadal waha się poniżej 50%. Można powiedzieć nawet, że w przypadku łóżek szpitalnych mamy bardzo duży bufor bezpieczeństwa, bo tych hospitalizacji według stanu na wczoraj mieliśmy niecałe 17 tysięcy, a baza łóżkowa, czyli liczba łóżek przeznaczonych na zwalczanie COVID-u, to jest rząd wielkości 33 tysiące. Także widać, że tutaj jest ponad połowa buforu bezpieczeństwa. To samo dotyczy zabezpieczenia nas jako kraju w łóżka respiratorowe. Tutaj procent wykorzystania jest nawet mniejszy, bo wynosi ledwo 45%. Mamy zatem do czynienia z jednej strony z otoczeniem, w którym widać rozwijającą się pandemię, ale dosyć stabilną sytuację bezpośrednio w Polsce. Jesteśmy też w przededniu, czy w zasadzie już w trakcie realizacji Narodowego Programu Szczepień. Ten program wymaga również od nas pewnej stabilności, jeśli chodzi o działanie systemu opieki zdrowotnej, a wiadomo, że w przypadku dynamicznego wzrostu liczby zachorowań, czy po prostu rozwoju pandemii, na pewno system opieki zdrowotnej nie będzie mógł sobie w takim tempie, jakiego wszyscy oczekujemy, radzić z procesem szczepień, bo jeżeli pandemia będzie się rozwijała, będziemy musieli niestety te zasoby medyczne przeznaczać na zwalczanie COVID-u, a nie na realizację akcji szczepień. W tym sensie mamy sytuację niejednoznaczną. Niejednoznaczną, bo mamy na zewnątrz impulsy wskazujące na rozwój trzeciej fali w Europie. Z drugiej strony mamy stabilną sytuację w kraju. Musimy też pamiętać o zabezpieczeniu systemu opieki zdrowotnej, to znaczy ustabilizowaniu jego działania na takim poziomie, żebyśmy mogli skutecznie i efektywnie realizować akcje szczepień. Dlatego decyzje dotyczące obostrzeń, które chcieliśmy oczywiście zakomunikować możliwie jak najwcześniej, są decyzjami bardzo trudnymi, bo tak jak powiedziałem na wstępie, podejmowanymi w sytuacji dużej niepewności wynikającej chociażby z tej sprzeczności sygnałów dochodzących do nas z otoczenia. Niemniej jednak, ważąc wszystkie za i przeciw, również opierając się na modelach prognostycznych, bo realizowaliśmy tam takie wariantowe prognozy, które dotyczyły tego, jakie byłyby skutki luzowania poszczególnych typów obostrzeń, doszliśmy do wniosku, że tym takim krokiem najbardziej nieśmiałym, który możemy wykonać, a który jednocześnie w sensie symulacji przez nas prowadzonych i pewnych prognoz z tym związanych nie stanowi zagrożenia, jest uruchomienie nauki stacjonarnej w klasach 1-3. Zastanawialiśmy się nad tym już od zeszłego tygodnia. Oczywiście ta decyzja musi ważyć dwie rzeczy. Z jednej strony ryzyko pandemiczne, ale z drugiej strony również koszty tego, że dzieci w ramach najmłodszych klas nie chodzą do szkoły. I tutaj przeważyła nasza opinia, że z jednej strony to ryzyko napędzenia pandemii nie jest aż tak duże w naszej ocenie, natomiast szkody związane z nieprzebywaniem dzieci klas 1-3 w normalnej grupie rówieśniczej, uczestniczenie w normalnym, tradycyjnym trybie edukacyjnym, to jest koszt, który nie równoważyłby w tej chwili tego ryzyka, którego, tak jak podkreślałem, nie oceniamy zbyt wysoko. Dlatego od 18 stycznia zdecydowaliśmy się po pierwsze o utrzymaniu wszystkich dodatkowych obostrzeń oprócz uruchomienia nauczania stacjonarnego w klasach 1-3 w szkołach podstawowych. Dziękuję.
To była wypowiedź z konferencji prasowej ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Był na niej również minister edukacji i nauki profesor Przemysław Czarnek.
Proszę Państwa, w tym celu, ażeby uruchomić nauczanie w klasach 1-3, decyzja bardzo ważna, dlatego że wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że nauczanie zdalne w tych grupach wiekowych najmłodszych jest najmniej efektywne, najbardziej uciążliwe dla samych uczniów, dla nauczycieli, ale i dla rodziców. W związku z tym to nauczanie w klasach 1-3 rzeczywiście może przynieść zdecydowanie więcej efektów wówczas, kiedy będzie się odbywało w trybie stacjonarnym. Żeby tak się stało, przez grudzień i przez te pierwsze dni stycznia odbyliśmy szereg konsultacji, zarówno w ministerstwie, jak i w terenie, wszyscy pracownicy kierownictwa Ministerstwa Edukacji i Nauki, ale także konsultacji z naszą Radą Konsultacyjną do Spraw Bezpieczeństwa w Szkołach, powołaną zaraz po tym, kiedy objąłem urząd ministra edukacji i nauki. W skład tej Rady Konsultacyjnej do Spraw Bezpieczeństwa w Szkołach wchodzą dyrektorzy różnych szkół z terenu całej Polski, kuratorzy oświaty z różnych regionów Polski, ale także eksperci, epidemiolodzy, wirusolodzy. Po tych wszystkich konsultacjach, a także konsultacjach z głównym inspektorem sanitarnym i z Ministerstwem Zdrowia, z panem ministrem Adamem Niedzielskim, wypracowaliśmy wytyczne Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla klas 1-3 szkół podstawowych. To są oczywiście zalecenia do zrealizowania wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Dziś jeszcze odbyłem spotkanie, wideokonferencję z kilkuset dyrektorami województwa lubelskiego, dyrektorami szkół podstawowych, również na temat tych wytycznych. I w związku z tym mam pełne przekonanie, że jesteśmy przygotowani do powrotu dzieci do nauczania stacjonarnego w klasach 1-3. Najbardziej, jak to jest tylko możliwe. Ja bardzo dziękuję wszystkim dyrektorom za konsultacje. Dziękuję wszystkim, którzy wkładają wiele wysiłków w to, ażeby to nauczanie stacjonarne było najbezpieczniejsze, jak to tylko możliwe. Żeby tak się stało również, to właśnie od dzisiaj uruchomiliśmy ogólnopolskie testowanie nauczycieli, badanie na obecność koronawirusa. Wiem, że to badanie przebiega zgodnie z planem, zgodnie z założonym harmonogramem przygotowanym przez wojewódzkich inspektorów sanitarnych, przez kuratorów oświaty, przez dyrektorów wszystkich szkół. Przebiega ono bez żadnych zakłóceń i będzie trwało do piątku po to, żeby wszyscy nauczyciele z klas 1-3, którzy będą wracać do szkoły 18 stycznia, poznali swoje wyniki swoich badań jeszcze na koniec tygodnia. No i ci, którzy ewentualnie wykryją u siebie koronawirusa, nie wrócą do szkoły i w ten sposób to bezpieczeństwo zdrowotne na terenie szkoły wśród uczniów, ale w szczególności wśród nauczycieli, będzie na bardzo wysokim poziomie. Do tej decyzji przyczyniły się również opinie ekspertów w ramach Rady Medycznej przy panu premierze, którzy w zasadzie jednym głosem twierdzili, że taki powrót do klas 1-3 jest potrzebny. Te opinie poddawane były jeszcze analizie w ciągu ostatnich kilku dni. Ale zwracano również uwagę na to, że właśnie w tej grupie wiekowej dzieci klas 1-3 to ryzyko transmisji koronawirusa jest stosunkowo najmniejsze, o czym mówił również pan minister Adam Niedzielski. To wszystko, te wszystkie przygotowania, konsultacje, wytyczne, no i to testowanie nauczycieli, badanie przyczyniły się do podjęcia takiej właśnie decyzji. 18 stycznia w poniedziałek w szkołach witamy dzieci z klas 1-3.
To była wypowiedź z konferencji prasowej ministra edukacji i nauki profesora Przemysława Czarnka. Przypomnę, od poniedziałku uczniowie z klas 1-3 rozpoczynają naukę w szkołach. O tym informowali na wspólnej konferencji ministrowie zdrowia i edukacji.